Jestem, tak mogę powiedzieć, tak jak wy, Lubelakiem, chociaż nie wy wszyscy i ja też nie całkowicie, no bo wychowywałem się w Bydgoszczy. Dobrze, że się uśmiechacie, bo to jest trochę śmieszna rzecz. Ja z Lublina i tak nie całkowicie z Lublina reprezentuję Syrię, wschód. Ponieważ Pan Bóg się uśmiechnął i zamiast wysłać mnie do Ameryki Południowej, tak jak było to planowane, pojechałem na Bliski Wschód. To były czasy bardzo ciekawe duszpastersko i również tak politycznie w Polsce, ponieważ to były czasy Solidarności, to były czasy odrodzenia się w Polsce, a ja byłem duszpasterzem akademickim na Kulu i jednocześnie duszpasterzem akademickim diecezjalnym, a więc miasteczko akademickie. Tutaj niektóre osoby spotkałem z dawnych czasów, a to się wydaje, że to wczoraj było, że to tak niedawno. Później pojechałem na Bliski Wschód. Jestem jezuitą, nasza prowincja obejmuje Egipt, Syrię, Liban i Turcję. Moje wystąpienie nie jest akademickie, ale tak po tych kilku spotkaniach zauważyłem, że powinno być jakimś wprowadzeniem do tego, abyście rozumieli lepiej świadectwo Mirny i to wszystko, co się wokół niej dzieje. Mam radość, że spotykam się z wami, również z tego względu, że ten kościół przyjmował kiedyś Jana Pawła II. Inaczej wyglądała okolica. Dla mnie to się liczy, tak jak i dla was to ma znaczenie. Chciałbym wywołać to i żeby świadomie przywołać pamięć tego, który nam jest drogi i który liczymy, że jest z nami. Chciałbym również jakoś zaznaczyć, że przyjechaliśmy tu nie tylko, żeby mówić, ale żeby się modlić. I ta ikona, która tutaj jest, nie chciałbym, żeby była tak podrzucona, ale żeby była uhonorowana, to znaczy Matka Boska, żeby została uhonorowana przez naszą krótką modlitwę. Później będziecie mogli oczywiście również podchodzić sami, będziecie mogli się to, jak uważacie, modlić, pamiętając, że w doświadczeniu Mirny Maryja zaznaczyła swoją obecność w sposób decydujący. Każdego dnia zaczynam inaczej. Wczoraj takim tłumaczeniem modlitwy arabskiej, którą zaczyna się każde spotkanie. Dzisiaj chciałbym, abyście ze mną po prostu, spokojnie, powoli, medytacyjnie, z rozumieniem tego, co mówimy, powiedzieli: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Więc kilka uwag, refleksji, spostrzeżeń. Powiedziano mi, że wprawdzie formalnie zostało to w ogłoszeniu wydrukowane jako wykład, ale to powinno być bardziej zbliżone do świadectwa. A więc najlepiej będzie, jak już wspomniałem, moje spotkanie z wami będzie wypływało z potrzeby naświetlenia trochę sytuacji w kraju, z którego pochodzi Mirna, i również, żebyście lepiej poprzez to zrozumieli, co się stało i co się dzieje w dalszym ciągu z wydarzeniem Mirna. Mirna mistyczka. Mirna czyni cuda. Dzisiaj któraś z redakcji zadała takie pytanie. Nie, ja. Od razu odpowiedziałem, nie. Ona nie czyni cudów i ona ma tę świadomość, ona odmawia, żeby zupełnie się wymawia od takich określeń. To Pan Bóg czyni cuda, a ona nie robi żadnych takich wschodnich hokus pokus, żeby to robić wrażenie, że ależ ona jest uduchowiona. Jej uduchowienie widać, taki ma charyzmat. Ja nie mówię, że ona jest lepsza od innych. Nie chodzi o porównania. Ale chodzi o to, żeby nie było jakichś oczekiwań, a później one okazują się niespełnione. A więc od strony zewnętrznej nic wschodniego, żadnych tam wschodnich nadzwyczajności. Wczoraj w Kraśniku ksiądz proboszcz tak trafnie powiedział, że ujęło go to, co wczoraj przeżyli razem w kościele z wiernymi. Prostota tego spotkania, bezpośredniość Mirny, podkreślenie, że jest zwykłą kobietą, która wyszła za mąż przed iluś laty, jest matką i spotkanie z Matką Boską, to mistyczne spotkanie z Maryją, z Jezusem, umocniło ją w powołaniu matki, żony, zwykłej kobiety damasceńskiej, katoliczki, ale jej mąż jest prawosławnym. I taki jest jej charyzmat, charyzmat prostoty, domowości, zwyczajności. Tak jak każdy z nas, jeśli tylko trochę głębiej podjął się wiary chrześcijańskiej w sposób bardziej odpowiedzialny, to rozumie, że to jest droga do świętości. Tak samo ona zmierza tą drogą Kościoła, mając charyzmat i zwyczajności. A teraz kraj, z którego pochodzi, Syria, Bliski Wschód, kolebka chrześcijaństwa. Bardzo często wydaje nam się, że ponieważ chrześcijaństwo tam jest nieliczne, mało jest chrześcijan, mało o nim wiemy, Bliski Wschód kojarzy nam się z muzułmanami, z islamem i tak dziwne, że Arabowie są chrześcijanami, no tak, no pewnie tam kolonizatorzy, Francuzi albo inni nawrócili muzułmanów na chrześcijan. I ta garstka chrześcijan jest oto pozostałości działalności kolonialnej Kościoła. Bardzo często są takie skojarzenia, że jeśli Arabowie, no to muzułmanie, a skoro są i chrześcijanie, no to są to nawróceni muzułmanie. Tymczasem to jest błąd. To jest Kościół pierwotny. Kościół apostolski. My, 966, o ile się nie mylę, z drugiej klasy historii. Natomiast oni od początku, istnienia Kościoła. Apostołowie zakładali Kościół na Bliskim Wschodzie. To się nie nazywał Bliski Wschód, to się nazywała Syria, jedna z prowincji rzymskich. Damaszek od razu wam kojarzy się z osobą świętego Pawła. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Pod Damaszkiem. Papież, kiedy przyjechał do nas, do Syrii, chciał przejść ulicą prostą, bo ona istnieje. Kaplica Ananiasza to jego dom. Ten dom stał się kaplicą w czasach chrześcijaństwa. Ona istnieje, ten dom istnieje. Możesz go dotknąć, jego murów. On jest 2 metry pod poziomem ulicy. ponieważ historia, wojny, burzenie, gruzy i na jednych budowlach powstawały drugie, ale to jest to miejsce i to są te kamienie oryginalne w Syrii. Był święty Piotr, był święty Tomasz, jest kilka klasztorów, które odwołują się do tej tradycji, a w ogóle cały kościół nazywa się antiocheński. A wiecie, że w Antiochii chrześcijanie pierwszy raz otrzymali nazwę chrześcijan, ponieważ to była taka licząca się wspólnota. A więc gdziekolwiek się ruszysz, to masz dowody tego, że Syria, ten kraj, nie tylko Syria oczywiście, bo jest Liban, bo jest Egipt, tam są pamiątki również tego pierwotnego chrześcijaństwa, ale że tamten region, my mówimy o Syrii, Syria jest kolebką chrześcijaństwa. Ja niemalże przeżyłem szok, jak na drugi dzień po przyjeździe do Syrii pojechaliśmy na święcenia kapłańskie, a później, tak żeby uatrakcyjnić nasz pobyt, powieziono nas do Marsiman. Powiedziano nam, że tam są relikty, pozostałości wielkiej bazyliki. I nie skojarzyłem sobie, że tu chodzi o bazylikę Szymona Sutnika. Owszem, czytałem i wiedziałem, że był taki asceta, który wszedł na słup i tam na tym słupie żył. I przyznam, że krępowałem się wtedy, w latach studiów, krępowałem się, że chrześcijanie oddawali się takim ekscesom, że gdzieś wchodzili na jakieś kolumny, że tam się modlili, że... I tak już może niektórzy słyszeli, ale tak od razu zrodziło się w mojej głowie, no dobrze, no to dzisiaj gdybyśmy chcieli ich naśladować, to byśmy na żyrandole wchodzili, żeby nas podziwiać. I tak kpiąco trochę i taki byłem rozczarowany, że jedziemy w miejsce, gdzie nie życzyłem sobie w ogóle, no, aby się znaleźć, ale ono mnie urzekło swoim ogromem, dostojeństwem. Ponad 1600 lat historii. Pomyślcie, nasze chrześcijaństwo tysiącletnie. 1600 lat możesz dotknąć. Możesz zobaczyć baptysterium, specjalna świątynia, bo tyle było ludzi, katechumenów, którzy chcieli doświadczyć chrztu i przyjąć Ewangelię. Schodzili z jednej strony do takiego basenu, schodzili z jednej strony, tam byli chrzczeni, wychodzili jako nowonarodzeni z drugiej strony. To był specjalny kościół, baptysterium. To były procesje do olbrzymiej świątyni, przed 1600 lat, do olbrzymiej świątyni, wielkiej bazyliki. Teraz to są ruiny. Przeżyłem szok, kiedy znaleźliśmy się w tym baptysterium, i poprowadził nas do niego, ale przewodnik, który jest muzułmaninem, i my, było nas pięciu księży, stanęliśmy w tym baptysterium, tak się zawahaliśmy, czy wolno, czy nie wolno się pomodlić. Dokąd my doszliśmy? Gdzie my jesteśmy? Pięciu księży stoją w baptysterium, w którym tłumy przychodziły, tłumy się modliły, tłumy przyjmowały chrzest. A my tam stoimy, pytamy się, czy wypada się modlić, czy możemy się modlić. A ja przyjechałem z Polski, gdzie jak tylko była jakaś okazja, mała kapliczka, to wstawiano tam ołtarz i tam odprawiano mszę i zakładano na przykład parafię pod gołym niebem. Ale ważne, że był jakiś punkt zaczepienia, żeby władze nie mówiły, że na gołym polu zaczynają budować kościół. Nie, nie, tam już jest kościół, bo jest kapliczka przez kogoś zrobiona. W Polsce wykorzystuje się każdą okazję, aby ten Kościół, żywy Kościół, mógł gdzieś się znaleźć i wypowiedzieć swoją wiarę. A tam jestem, tak jak dzisiaj turyści odwiedzający na przykład Włochy chodzą po zabytkach antycznego Rzymu i wspomina się o bogach pogańskich. Ten muzułmanin tak samo mówił o chrześcijaństwie, jak my mówimy o bogach pogańskich. Że to kiedyś było, tutaj kiedyś było chrześcijaństwo, tutaj była bazylika, tutaj były klasztory. Największy klasztor na całym świecie, bo on mieścił w którymś momencie 2000 mnichów. Tutaj przychodziły, tutaj kiedyś, przed 1000 lat, 1600 lat. W tamtym regionie jest 800 umarłych miast, regionie Aleppo, 800 mówią umarłych miast, pamiątek po miastach chrześcijańskich, dlatego że po dziś dzień jest tam 2000, pomyślcie, 2000 w tym małym regionie, 2000 klasztorów, kościołów, które oczywiście są ruinami, w ruinie teraz, ale to są olbrzymie bloki kamienne, to istnieje, tego można dotknąć. A więc trochę może za długo wstępu odnośnie tego, że Syria jest kościołem pierwszych wieków chrześcijańskich. Ona pamięta apostołów. Tamtędy apostołowie przechodzili, tam zakładali kościół, tam się organizował kościół. Tam kościół nawet przed świętym Pawłem był, bo przecież on przyjechał do Damaszku po to, żeby aresztować chrześcijan, żeby zatrzymać chrześcijan. Tak byście mogli aż do Rzymu i moglibyście popaść w podziw dla tych pierwszych wieków, dla pierwszego wieku chrześcijańskiego. Jakże to rybak z nad jeziora Genezaret, jakże on dotarł do stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Jakże to biedne chrześcijaństwo prześladowane, jakże ono mogło ogarnąć Cesarstwo Rzymskie? Nie politycznie, bo ono było prześladowane, ale de facto wspólnoty chrześcijańskie były rozprzestrzenione po całym Cesarstwie Rzymskim. Niesamowity cud Kościoła, eksplozja i prości ludzie, ich prymitywne środki. To jest pierwsze zdziwienie, a drugie negatywne. No bo przecież wam się wydaje, że Kościół tamto, może nie wam, zakładany był przez Europejczyków, no bo Kościół no to przede wszystkim Europa, Watykan, Włochy, Polska teraz, bardzo jej akcje wzrastają. Nie wiem, czy wzrastają. A tymczasem ten kościół, kiedy rozwinął się, kiedy był taki bogaty, szczególnie kultura bizantyjska, kiedy pojawił się islam, nagle ten kościół się rozjechał. Tak szybciutko Afryka Północna, która była chrześcijańska, to było też Cesarstwo Rzymskie. Tam, gdzie było dużo, wszyscy byli chrześcijanami, to tak się rozsypało, że to tak szybko poszło. Mówi się, że w Egipcie, w Libanie, w Jordanii, w Palestynie, w Syrii dzisiejszej, że zachowało się chrześcijaństwo dzięki klasztorom, dzięki życiu pustelniczemu, dzięki klasztorom, dzięki odwadze i przywiązaniu prostych ludzi do modlitwy, tak jak i u nas. Kościół przetrwał, ponieważ prości ludzie go bronili. Ja wczoraj wspomniałem, jak uratowano nasz nowicjat w Kaliszu, kiedy przyszła wiadomość, że jadą, ale oczywiście nie z bliska, bo z bliska to by się nie odważyli, ale gdzieś tam z jakiegoś innego regionu, żeby nas tam usunąć. to ludzie przybiegli, po prostu ludzie, matki, kobiety z dziećmi i stanęli murem, jak my to nazywamy. Także nawet nie podjechały te samochody, bo wiedząc o tym, że będzie wielka rozruba, to się wycofali. Prawdopodobnie odpowiedzialni też odetchnęli z ulgą i dziękowali Panu Bogu, że tak się stało. Ale to zadziwiające, że ten Kościół, chrześcijaństwo nie potrafiło pójść dalej. I wiecie, to Mirna też wam o tym wspomni. Może ona wspomni, a ja mówię na ten temat, żeby to nie umknęło waszej uwadze, że słabością Kościoła był brak jedności. Ponieważ pojawiły się herezje, podziały, walki wewnętrzne. Te walki wewnętrzne były o sposób modlitwy, o sposób wierzenia, o dogmaty, ale one przerodziły się również w walki polityczne, bo cesarz utrzymywał, że trzeba jedności. On chciał zaprowadzić tę jedność, wymuszając ją mieczem, wymuszając ją policją. No, a więc ci, którzy nie należeli do jego władzy, chodzi o Kościół perski, oni mogli się mu oprzeć. Także polityka wprowadziła jeszcze większe podziały, dochodziło do wojen, niechęci, wrogości. Był ogólny galimatias, ogólne zamieszanie, jazgot, wierzeń. Ten bogaty Kościół okazał się słaby poprzez brak jedności. Poprzez indywidualizmy, poprzez konkurencję, poprzez pokazywanie się liderów chcących zdobyć władzę. I to jest bardzo ważna uwaga, ponieważ Mirna akcentuje w swoim powołaniu sprawę jedności Kościoła. Tam na wschodzie my tego doświadczamy w sposób ewidentny. Tutaj w Polsce jesteśmy, owszem, są prawosławni, są ewangelicy, protestanci, ale ja przypominam sobie, przynajmniej przed 30 laty to tak było, że jak przyszedł tydzień modlitw o jedność chrześcijan, to tak polowaliśmy na tych braci odłączonych, żeby jakiegoś móc przyprowadzić do kościoła katolickiego, no i modlić się o jedność, no bo no proszę, jest wśród nas brat odłączony. Natomiast tam, widzicie, Mirna, ona jest katoliczką, jej mąż jest prawosławny i to jest częsty status. Tam jest 11 rozmaitych odłamów chrześcijańskich starożytnych, poza 10 powiedzmy, no bo protestanci później przyszli. To funkcjonuje tam w sposób naturalny. I jedność Kościoła najpierw doświadczyliśmy bardzo boleśnie. Chrześcijaństwo doświadczyło tam właśnie rozbicia. I to wcale tak nie jest, że no winni są prawosławni, albo tylko winni są katolicy. Wszyscy jesteśmy winni, również my jezuici. Bo jak ja usłyszałem, że kiedy przyjechaliśmy tam w XVI, XVII wieku, to byliśmy zapraszani do świątyń prawosławnych. Oto chrześcijanie z Europy przyjeżdżają, żebyśmy w tych świątyniach mogli się modlić, żebyśmy mogli przemawiać do ludzi. A my przemawialiśmy do nich, oni przyjęli nas po bratersku, a my próbowaliśmy później wprowadzić ich do prawdziwego kościoła, to znaczy do kościoła katolickiego, bo inaczej to nie będą zbawieni. No i oczywiście to spowodowało ranę, no bo oni nas przyjęli jako swoich, żeby im pomóc, a nie po to, żeby z ich owiec tam zrobić swoją własną owczarnię. Ja nie obwiniam tamtejszych misjonarzy, bo oni byli przekonani, że tylko w tej formie łacińskiej można się zbawić. Dzisiaj wiemy, że nie. Dzisiaj wiemy, że człowiek dobrej woli, jeżeli on nie znalazł Chrystusa, jeżeli nie doczekał się w tej chwili jeszcze łaski nawrócenia, to Bóg potrafi tę łaskę mu udzielić. My nie wiemy kiedy, w momencie śmierci. I on też będzie zbawiony. Ale my, ja rozumiem Kościół prawosławny, że ta rana jakoś się zachowała. A szczególnie, o czym my zupełnie nie wiemy albo nie pamiętamy, a szczególnie tak zwane złupienie Konstantynopola. Wtedy, kiedy cesarstwo rzymskie wschodnie, bizantyjskie, walczyło z najazdami tureckimi, kiedy potrzebowało wsparcia, przyszło to wsparcie z zachodu, przyszli krzyżowcy, doszli do Konstantynopola, no i z jakichś tam powodów złupili ten Konstantynopol. Nawet kościoły, bazyliki, ustanowiono tam też patriarchat katolicki. Ja nie jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, ci mają rację, albo ci są lepsi, albo tamci są gorsi. Tylko, żeby powiedzieć, jaka historia jest skomplikowana i żeby więcej było wyrozumiałości wzajemnej, żeby się nie oskarżać, żeby przyjąć ten Kościół taki, jaki on jest i żeby nie uciekać się do oskarżeń, ale żeby przyjąć ducha pojednania, i o tym będzie mówiła Mirna, rodzinności, domowości. Jesteśmy braćmi. Jesteśmy domem. Pan Jezus prosił o jedność w momencie umierania, tuż przed męką krzyżową. I to w formie modlitwy. Trzeba odkryć, komu zależy na Ewangelii, komu zależy na jego zaangażowaniu chrześcijańskim, komu zależy na Panu Jezusie, to nie będzie obojętny wobec słów wyjątkowych, bo to jest modlitwa, wyjątkowych, bo to jest przed ukrzyżowaniem, dający sens jego krzyżowi. Ojcze, aby byli jedno, tak jak ja i Ty jesteśmy jedno. Jezus modli się o tą bliskość, którą On posiada z Ojcem. Słuchajcie, to nie jest wygadywanie, to Ty jesteś winny, a Ty jesteś jeszcze bardziej, Ty zrobiłeś, ale Ty przedtem coś innego zrobiłeś. Rzućmy to, to jest niepotrzebne. Natomiast zwróćmy uwagę, że to jest szansa, żeby dotknąć czegoś Bożego, co jest nam dane przez Chrystusa, o co On się modli. To absolutnie nie jest takie taktyczne. Musimy być teraz razem, bo islam jest mocny. To nie o to chodzi. Islam będzie nas szanował, jeśli będziemy godni szacunku. Chodzi o to, aby zrozumieć Chrystusa, że On pragnie dla nas olbrzymiego dobra. To dobro jest przed nami. To dobro jest nam dane. Do tego jesteśmy powołani. Do tego, aby radować się cudem jedności, cudem miłości, cudem braterstwa. Aby radować się, bo to jest radość. Jeżeli spotykasz się, nie byłeś w domu, wracasz do domu, a tam czeka cię kochająca matka, ojciec, Ty się cieszysz i jadąc do tego domu, Ty się cieszysz będąc w tym domu, Ty się cieszysz rozbierając się, bo jesteś w domu, tam nikt Ci nie powie, że popraw sobie krawat. Czeka nas coś ogromnego, coś radosnego, bo jesteśmy pokoleniem, które chyba zaczyna rozumieć, tak myślę, chyba nie jestem zbyt pyszny, zaczynamy rozumieć, gdzie jest istota. Właśnie dlatego, że rozumiemy miłosierdzie Boże. Albo, że nam tak zależy na tym miłosierdziu Bożym. Że już tak nie organizujemy kampanii jakiejś uduchawiania. Chcielibyśmy, żeby ten Kościół był żywotny, ale nasza nadzieja jest w Jezusie. Uciekamy się do Maryi i jej orędownictwa. Wspominamy wielkich świadków, takich jak kardynał Wyszyński, który mówił, że tędy przyjdzie do nas odnowa, zwycięstwo. Mówiąc jeszcze o tym regionie, ważne jest, żeby powiedzieć, że ten region nieustannie się zmienia. Ja jestem 30 lat, ja się zmieniłem, ksiądz proboszcz powiedział, pamiętam ojca, no, bo chodziłem na pielgrzymki, no ale ojciec był wtedy młody, no jasne, że byłem młody, dobrze 30 lat. Jak przyjechałem do Syrii, to pierwsza moja praca, placówka było miasto Homs w centrum Syrii. I teraz po 30 latach wracam do Homs i mam porównanie. Widzę, jak bardzo zmieniła się Syria, jak bardzo zmieniło się to miasto, jak bardzo zmieniło się chrześcijaństwo, jak bardzo zmieniły się stosunki pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Oczywiście, miasto zmieniło się i tutaj nie trzeba o tym mówić, tak jak i tutaj ten kościół się zmienił. No, jak papież przyjeżdżał przed 24 lata, to był kościół i puste pola. To jest normalne. Zmieniło się, bo kiedyś przed 10 laty, jeśli ktoś miał komórkę, to wszyscy na niego patrzyli, co on robi, jak on mówi. A teraz niemalże wszyscy ją posiadają. O tym nie będę mówił, to jest oczywiste. Ale zmienił się kościół. Niestety poszedł w kierunku indywidualizmu. Coraz więcej jest takiej odrębności. Te ryty, o których mówię, coraz więcej tak dbają tylko o siebie. Jest duch indywidualizmu, który gubi ten Kościół, nasz Kościół, w zakonach, pośród organizacji chrześcijańskich. To parcie, żeby być na świeczniku, żeby się pokazać, żeby być pierwszym, żeby być lepszym od drugiego. Tyle tych paralelnych inicjatyw, no bo ja przecież nie przyłączę się, nie wejdę do inicjatywy, którą tam jest szefem, jest ten, no on jest szefem, ja też mógłbym być szefem. To ja założę ewentualnie coś paralelnego. Niestety dużo jest takiego ducha, który nie jest twórczy, który niewiele zdziała. Tam dużo się robi, ale to jest sypkie. To jest zła ocena, ja wiem, jednostronna, to trzeba by analizować bardziej, ale w tym wystąpieniu, krótkim wystąpieniu, ja chciałem zasygnalizować, że takie jest niebezpieczeństwo. Tutaj jest niebezpieczeństwo, bo skoro mówimy o jedności, to jest przeciwieństwo, przeciwstawienie jedności. Dalej, kiedyś również więcej było takiej harmonii w relacjach pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Było o wiele mniej takich wyraźnych, niemal ekscesywnych znaków odrębności religijnej. Teraz jest mnóstwo, dużo kobiet całkowicie, kiedyś tego nie było, całkowicie na czarno i teraz jest dużo takiego podkreślania, że nasza tradycja pozwala albo nie pozwala i to segreguje, to oddziela ludzi wzajemnie od siebie, ale to zaczęło się wtedy, kiedy była wojna w Jugosławii, wybuchła wojna w Jugosławii i zaczęły pojawiać się filmy o prześladowaniach muzułmanów. Była wojna w Czeczenii i zaczęły pojawiać się filmy o prześladowaniach muzułmanów i coś się zaczęło psuć pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. No bo wy prześladujecie naszych pobratymców muzułmanów w Czeczenii. Jak to my? No my nie mamy nic wspólnego. To są chrześcijanie, którzy prześladują naszych braci i zaczęło coś zgrzytać. I za każdym razem, kiedy było jakieś gdzieś daleko, jakieś spięcia, jakieś konflikty, one psuły relacje również tam pomiędzy ludźmi, którzy żyją obok siebie i wiedzą, kim jesteśmy. Nic się nie zmieniło pomiędzy nami, a jednak się zmieniło. Wtedy, kiedy miała wybuchnąć wojna w Iraku, papież Jan Paweł II prosił prezydenta Stanów Zjednoczonych, wołał i to użył słów bardzo ostrych, żeby nie było tej wojny, żeby uchronić ten kraj od wojny, ale nie został wysłuchany. I żebyście wiedzieli, ile cierpienia jest w tym kraju i jak Kościół został tam zburzony, zrujnowany przez tą wojnę, o czym się nie mówi, no bo to w ten sposób można by stracić głosy, no to nie byłoby popularne, tam stabilizujemy, wprowadzamy demokrację. Nie jestem, oczywiście nie mówię o polityce, mówię o ludziach. Serce boli, jak widzisz, że profesorowie uniwersytetów Saydneya, to jest pod Damaszkiem, cieszy się, bo jest tam stróżem, czy jest, że może popracować, może zarobić na chleb. Czekają latami na to, żeby wyjechać do Kanady, daj Boże, i żeby wyjechali i zaczęli nowe życie, mając to życie ustabilizowane, własne domy, kariery, będąc szanowanymi ludźmi. Dziewczęta, które muszą iść na ulicę, bo trzeba jeść, trzeba przeżyć. A więc ja dlatego o tym mówię, bo tam jest inna sytuacja. Tam nie można przywracać miar europejskich do tego, co tam się dzieje. I nie można z taką wyższością zaprowadzać tam porządku, tak jak my byśmy mieli porządek, my byśmy nie mieli korupcji, my byśmy wiedzieli, jak należy rozstrzygać problemy, problemy, które są daleko i obcych ludzi. A do tego propaganda, wstrętna propaganda, która kłamie i fałszuje obraz tego, co się rzeczywiście dzieje. A mnie nie chodzi o politykę, mnie chodzi o ludzi. Nam chodzi o ludzi. Papież Jan Paweł II powiedział o osobie, pierwszeństwo osoby. Najpierw osoba ludzka. Kościół na Soborze Watykańskim II mówi, że człowiek jest drogą Kościoła. Człowiek, nie doktryny, nie koncepcje polityczne, nie, ale człowiek. Ten człowiek cierpi. Ten człowiek dzisiaj mówi, muzułmanin i chrześcijanin, ja rejt radziana la ayam Saddam Hussein. To znaczy, życzymy sobie tego, jakby było dobrze, gdybyśmy wrócili do czasów Saddama Husseina, czyli tego, który był prześladowcą, który był, miał, niszczył i deptał. Owszem, on był tajemny. Ja nie bronię tego człowieka, ale no cóż zrobiliśmy? Jak pomogliśmy tym ludziom? Tyle lat wojny, cierpienia, niepewności. I dzisiaj oni, ci ludzie, ja wiem, że politycy wytłumaczą to i powiedzą, że tak musiało być, że tam to ich wina i tak dalej. Ale do cierpiącego człowieka się tak nie mówi, że ty cierpisz, ale ty cierpisz, bo według doktryn politycznych powinieneś cierpieć. Dlaczego? Kiedy on pamięta lepsze czasy, ja mówię o tym dlatego, słuchajcie, ponieważ nam w Syrii grozi, wiem, że Mirna o tym wspomina i nieraz w taki szokujący sposób. Mnie nawet jest głupio, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby modlić się za prezydenta. No ale ponieważ jestem tłumaczem, a ona tak wczoraj tam w Kraśniku modliła się za naszego prezydenta, za tego młodego człowieka, który... Ja muszę to tłumaczyć, ja jej nie powiem, Mirna, słuchaj, ja nie lubię takich, albo to nie w moim stylu. Ale Syria, kraj... Można powiedzieć takiego braterskiego współżycia pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Syria, kraj braterskiego współżycia pomiędzy chrześcijanami różnych odłamów. Ja jako jezuita, ja mam kontakt w większości z ludźmi prawosławnymi, którzy nie obawiają się, że ja będę tylnymi drzwiami albo frontalnymi wciągał ich do Kościoła katolickiego. Księża prawosławni nie obawiają się nas, jezuitów, że ich owieczki pozostają w ich owczarni. Oni mają dobre stosunki ze swoimi księżmi, oni tam oczywiście chrzty, pogrzeby i tak dalej, święta też są u siebie w kościele, ale na rekolekcje przychodzą do nas, na spotkania formacyjne przychodzą do nas. Nikt nie widzi w tym, że to jest coś złego. To jest, już doszliśmy do czegoś, co nie istnieje w innych regionach. To jest rzeczywiście takie braterskie współistnienie, tam gdzie nie ma problemu, że ktoś jest prawosławny, ktoś jest katolikiem i to nie dlatego, że tak to nas nie obchodzi. To tak samo jak ty się nazywasz tak, ty się nazywasz inaczej, ty pochodzisz z tej dzielnicy Lublina, ktoś drugi z innej dzielnicy. To dobrze, daj Boże, żeby tam dobrze ci się mieszkało, żeby, ale to nie ma większego znaczenia. Tak samo tutaj, tak samo w Syrii i nawet z muzułmanami. I wszędzie to jest, jesteśmy razem i były stosunki bardzo życzliwe. Nawet szejchowie, czyli przywódcy muzułmańscy i księża. I teraz zaczyna się to psuć z racji tego, że są pieniądze i są interesy. I zależy na destabilizacji tego kraju i znów obawa o ludzi. Już zaczynają uciekać, wycofywać się, już zaczynają się bać, już zaczynają ginąć. Jestem w Homs i tego nigdy nie było. Co noc słyszę krzyki, wołania, skandowanie, to już, które mają charakter polityczny, żeby dokonać gruntownej zmiany, żeby obalić rząd, władzę. Powinna się zmienić, ale w jaki sposób? Nie w taki jak w Iraku. Słyszysz strzały, koło ciebie strzelają. No jeszcze nie strzelili, jeszcze nic się, żadna szyba nawet w naszym klasztorze nie została zbita. Ale jak słyszysz nocą strzelaninę, że jest blisko klasztoru, to tak uważasz, żeby nie stać w oknie, ani tam nie siedzieć tak, że lepiej jest gdzieś za murem. No, to i już się zmienia forma życia. I już w piątki nie możesz jeździć, bo wiesz, że w piątek to mogą być wybuchy, możesz nie dojechać tam, gdzie chcesz. I tak dalej, zmienia się to życie. W tym, ja już rozumiem, że powinienem kończyć, tak? I wiecie, i w tym kontekście, jeszcze jutro się spotkamy też, w tym kontekście jest to jedno ze zdarzeń religijnych, które się liczą. W taki sposób dziwny się zaczęło właśnie to zdarzenie, które ma na imię Myrna i Soufanije w Damaszku. Myślę, że teraz lepiej będziecie może się orientowali, co chce przez to Pan Bóg powiedzieć, jak Maryja tam jest obecna i na czym polega misja Myrny. Szczęść Boże.